Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego stępującego jak gołębice i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Tak jak wspomniałem na początku, we mszy świętej, Pan Jezus już jest dorosły, już przychodzi jako młody mężczyzna, 30-letni, i rozpoczyna swoją misję, i bardzo mu się przyglądamy pilnie i będziemy przyglądać przez cały zwykły okres, ale ten początek jest ważny. Ludzie, którzy rozpoczynają misję, często dokonują pewnych znaków, wypowiadają się, jakby zarysowując program tego, co będzie dla nich priorytetem, co będzie najważniejsze. Więc patrzmy na Jezusa od tych pierwszych chwil jego misyjnej aktywności. O czym on będzie mówił? Co zrobi? Jak się zachowa? Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że Jezus idzie nad Jordan, tam są tłumy ludzi i nie stawia stolika czy jakiegoś stoiska z napisem Rady Życiowe. Jezus Chrystus. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jezus nie stawia stolika dyskusyjny klub teologiczny. Zapraszam serdecznie do rozmów, ja jestem wszechwiedzący, więc wszystkie pytania, wszelkie kłopoty. Jezus nie stawia stolika z napisem pocieszenia, ekspresowo, solidnie, jeden rok gwarancji. Jezus nie stawia stolika z napisem rozwiązywanie życiowych problemów kompleksowo, upusty, rozłożenie. Nie. Pierwsza rzecz, którą robi, najważniejsza rzecz, jak ktoś wchodzi do domu, to robi najważniejszą pierwszą rzecz, idzie w najważniejsze miejsce. Co on takiego zrobił na początku? Ust nie otwiera. Coś jest ważniejszego. Jezus nie idzie do Jerozolimy, tam gdzie są ludzie, żeby tworzyć jakąś siatkę wpływów, zacząć organizować pewne struktury, szukać inteligentnych ludzi, orientować się. Jezus idzie na pustkowie. Na pustkowie, nad Jordan, na odludzie. Idzie na bok od świata i tak będzie cały czas. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus jest ciągle wśród ludzi. On jest w świątyni, on jest wśród tłumów, ale on jest ciągle z boku. Tam jest pałac Heroda, tam mieszkają faryzeusze, tam mieszka Sanhedryn, a Jezus tutaj działa wyraźnie jak samotny biały żagiel. I tak będzie przez całe życie. Syn Boży nie ma gdzie głowy skłonić. On jest zawsze niezależny, on jest zawsze samotny. Jakoś tak można by nawet powiedzieć, to na pewno za płytkie, ale romantycznie samotny. I my wszyscy chrześcijanie, ja to często Państwu mówię, to jest trudny problem do zgryzienia. My mamy żyć w świecie, ale my nie mamy żyć w świecie w tym znaczeniu, żeby nie czekać, że świat mnie pochwali, że świat mi da pozycję. Gdybym zapytał, kto chciałbyś, żeby cię najbardziej pochwalił? Dyrektor w pracy, o, żeby ten mój projekt docenił. Mój mąż, żeby mnie pochwalił. Koleżanki, żeby mnie chwaliły. Jezus, pamiętajcie, my nie mamy odbierać chwały ze świata. Oczywiście, jeśli coś dobrego zrobiłaś, pan jest lekarzem, pan jest adwokatem, przeprowadził bardzo słusznie jakąś sprawę, ktoś dziękuje z kwiatami, cieszymy się. Ale pamiętajcie, nie świat nas będzie chwalił. My nie oczekujemy tego od świata. My powinniśmy, przepraszam za dosadność, mieć w nosie to, co ludzie o nas powiedzą. Nam się powinno liczyć to, co Bóg o nas powie. Parę lat temu to był ten czas, po Trzech Królach, byłem u pewnej pani, starszy. I tak żeśmy sobie porozmawiali, już tak wychodzę, ona mówi: a, przysiędza Trzech Króli było, okadziłam cały dom i kredą napisałam na drzwiach KMB. Ja mówię: przepraszam, gdzie pani napisała, bo tak właśnie wchodziłem, to na drzwiach nic nie było. A tu ja nie napisałam na tych, na klatce schodowej, tylko sobie w środku, w mieszkaniu napisałam KM plus B. No dobrze, ale przepraszam, mówię, gdzie na których drzwiach pani to napisała? A na tych. I pokazała mi odnowione białą olejną farbą drzwi, na której napisałem kredą KMB, na białych drzwiach. Jak tak podszedłem, spojrzałem pod kątem, to coś było widać, tą kredę. Mówię: bardzo przepraszam, ale kredą się zazwyczaj pisze gdzieś na czarnym, żeby było wyraźnie. A wie ksiądz, ja to tak nie lubię się afiszować. Przyjdzie sąsiadka, to zacznie gadać, że jestem taka dewotka, że tu jakieś se pisze. Ja sobie tak napisałem, że ja wiem i Pan Bóg wie. Proszę Państwa, to jest nieraz symbol naszego świadectwa, pisanie białą kredą na białych drzwiach. Ja wiem, Pan Bóg wie, a jak mnie w pracy pytają, czy jestem katoliczka, to mówię, to jest moja prywatna sprawa. A jak się śmieją z Kościoła, to jeszcze swoje dorzucę. Chrystus idzie nie do świata po uznanie, nie do świata po pomoc. Proszę zwrócić uwagę, pierwsze kroki Jezusa, to co ja osobiście, na pewno nie tylko ja, kocham w Panu Jezusie bardzo. Jaki Jezus jest pewny od początku. Nie jest napisane, Jezus przyszedł nad Jordan. Zaczął się wypytywać, co tu się dzieje. Tak nadsłuchiwać, orientować się. Po paru dniach zastanowił się, że dobrze by było przyjąć chrzest. Nie, Jezus, pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii, proszę Państwa, już je cytam. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan, żeby przyjąć chrzest od Jana. Kropka. On już wie, po co tu przychodzi. On już wie, co chce osiągnąć. On to czyni w sposób pewny, przemyślany, zdecydowany. Chociaż był podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Też się zastanawiał. Też stawiał sobie jako człowiek pytania. Jezus był nieomylny jako Bóg, jako Syn Boży, ale jako człowiek stawiał pytania. Też się orientował. Ale to jest wszystko już przemyślane. To już jest wszystko zaplanowane. To już wszystko jest podjęta decyzja. Przyszedł, aby przyjąć chrzest. I tak będzie cały czas. Krótko, stanowczo, konkretnie. I jaka jest reakcja Jana? Jan go powstrzymuje. Panie Jezu, nie. To nie tak. Panie Jezu, pomyliłeś się. To ja Cię mam ochrzcić. To Ty mi masz ochrzcić, a nie ja Ciebie. Kochany Jan, no najkochańszy Jan, no święty, nieprawdopodobnie bezwzględny wobec grzechu. Nauczyciel, poucza wszystkich i strzela gafę. Jezus nie mówi tego, ale pewnie by powiedział, kochany Jasiu, nie filozofuj. Zwróćcie uwagę, że Jezusa nieraz ktoś próbował powstrzymać. Szatan, oddaj mi pokłon, a wszystko będzie Twoje, po co tam chcesz cierpieć? Potem przyszli krewni, że Jezus postradał zmysły. Rodzinka się umówiła, ten Jezus z Nazaretu nam złą opinię robi. No, trzeba iść go powstrzymać. Potem Piotr go próbował powstrzymać. Panie Jezu, niech to nigdy do Ciebie nie dojdzie. Niech nigdy na Ciebie ten krzyż, o którym mówisz, nie przyjdzie. Jezusa chcieli powstrzymać. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus nigdy nie posłuchał się niczyjej rady. Jezus słuchał próśb. Panie Jezu, uzdrów mnie. Ale jak ktoś by przyszedł i powiedział, Panie Jezu, Ty trochę źle nauczasz. To Pan Jezus nigdy nie powiedział, tak myślisz? Bo ja wiem, czekaj, może i masz rację. Czekaj, powiedz trochę więcej na ten temat. Tak sądzisz? Nie ma w ogóle dyskusji. Jezus jest, powtarzam, absolutnie pewny każdej litery, którą wypowiada i każdego gestu, który czyni. I tutaj nawiążę, troszeczkę przeskoczę chronologię, to znaczy nie chronologię, no tak, punkt chronologicznie przyporządkowany czasowi w tej chwili i wybiegnę troszkę do przodu, kiedy otwierają się niebiosa pod koniec dzisiejszej sceny i Ojciec, Bóg Ojciec mówi, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Te słowa bardzo się wiążą z tym, co Bóg Ojciec powiedział na górze Tabor wiele miesięcy później. To jest mój Syn umiłowany i Bóg Ojciec dodał, Jego słuchajcie. Drodzy bracia i siostry, jak ja wam to chcę mocno powiedzieć wam i sobie. Bóg Ojciec powiedział, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Nie powiedział, z Nim dyskutujcie, Jego przekonywujcie, korygujcie, rozszyfrowywujcie, polemizujcie. Jest krótka piłka, jak mówi młodzież. Jego słuchajcie. Słuchaj Go. Przepraszam, drodzy Państwo, my się mądrzymy. Oczywiście w Kościele, jak jest liturgia, ja prowadzę z Wami dialog, to dialog jest wzorowy. Pan z Wami i z Duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Chwała na wysokości Bogu. Wierzę w jednego Boga. Wierzę Tobie, Boże, żywy w Trójcy, jedyny, prawdziwy. Wychodzimy przed Kościół i dialog z Bogiem się zmienia. Ale badziewiasta pogoda. Kurde, nie lubię tych ciemnych wieczorów. Wszystko w domyśle, aleś to, Boże, głupio zrobił. Przecież 9 stycznia zachód słońca powinien być o 21. No. Jutro idę do roboty. Wiesz, ja się nie mogę się pozbierać zawsze po tych świętach. Jak sobie pomyślę, że jutro z tą głupią kierowniczką będę miał do czynienia, to mnie diabli biorą, wiesz? A w ogóle, wiesz, zginął mi, karta od telefonu mi zginęła. No paskudna sprawa. Panie Boże, to złe, to źle, żeś zrobił, to mi się źle przytrafiło. Moja żona niedobra, szefowa w pracy niedobra. Proszę Państwa, usiądźmy na spokojnie i zobaczcie, ile my w naszych rozmowach krytykujemy to, co Pan Bóg nam daje. My nie mówimy, Pan Bóg się pomylił, że mi dał taką kierowniczkę, tylko że mi się taka trafiła. W podtekście, Panie Boże, to jest wszystko źle zorganizowane. Ząb mnie boli. Pogoda, egzamin oblałem, straszne rzeczy. A skąd wiesz, czy to nie jest dla Ciebie wielkie dobro? Skąd wiesz, czy to nie jest dla Ciebie wielkie dobro? My w niedzielę słyszymy w Kościele, wszystko, co Bóg uczynił, było dobre. Mówimy, Bogu niech będą dzięki, chwała Tobie, Panie, mądrze napisane. Wychodzimy, mówimy, ale ten świat porąbany, ła. Ta moja rodzina to w ogóle jakaś dziwna, ja w ogóle jestem nieudacznik, jakiś płód poroniony, to krzywe to ze mnie jakieś. Wszystko, co Bóg stworzył, Bogu niech będą dzięki. Wielbię Cię, Panie, za to, co żeś zrobił. Tylko próg Kościoła przekraczamy i mówimy to, co naprawdę myślimy o Bożym stworzeniu. Że ten dzisiejszy wieczór, że ta chlupa może, że nie pójdę na spacer, tylko pójdę do domu, że moja mama choruje, o rany, ona choruje, będę musiał jej herbatę robić. A może ta herbata zrobiona matce to jest dla Twojego zbawienia, może dzisiaj Cię uratuje to od piekła. Nie wiem, nie wiem. Wiem tylko, że to, co Bóg robił, zrobił wszystko dobrze. Mówimy jeszcze tak, wszystko mi się w życiu porąbało, same kłody pod nogami mam. Zastanówmy się nieraz, bracia i siostry, czy te kłody pod nogami to nie jest krzyż, którym żeśmy wzięli ten krzyż od Jezusa i cisnęli nim o ziemię. Jakżeż często przeklinamy krzyż Chrystusa. Jakżeż często chodzimy na drogi krzyżowe i mówimy, każdy musi mieć krzyż na ramionach. Chwała Tobie, Panie, ale ksiądz ładnie powiedział dzisiaj kazanie. Wychodzimy, do diabła gardło mnie boli. A niech mnie kule, wnerwiony jestem, coś mnie strzyknęło w krzyżu. Ten krzyż z kościoła drewniany, co ministranci noszą, chętnie poniesiemy, ale ten krzyż jak nam łupnie w krzyżu, to zaczynają się modlitwy. Proszę Państwa, Jego słuchajcie, posłuchajcie Go. Tam jest wszystko zawarte, cała tajemnica naszego cierpienia, naszego niezadowolenia, naszej pustki. Jego słuchajcie, nie mądrzyjmy się. Słuchać kogoś to znaczy słyszeć, że ja kogoś słucham, że słucham słów uchem, które on do mnie mówi i słuchać kogoś to jest być posłuszny. Ten chłopiec słucha swojej matki, słucha jej słów i słucha, że jest tym słowom posłuszny. Jego słuchajcie, bądźcie posłuszni, nie mądrzcie się jak Jan, żebyśmy wszystko chcieli odkręcić. 95%, ja to tak mówię, jak to się mówi potocznie, na czuja. 95% ludzi, którzy przychodzą do nas, do księży na rozmowę, ma trzy problemy. Proszę księdza, ja jestem do kitu, trzeba by mnie zmienić. Ludzie dookoła mnie są do kitu, to jest druga grupa, trzeba by ich zmienić. Świat jest do kitu. Natomiast 5% przychodzi i mówi, proszę księdza, niech mi ksiądz pozwoli zyskać taką wiarę, żebym ja ten świat pokochał, ten, który jest. Niech ksiądz się za mnie modli, bo idę trudną drogą i ciężko mi się idzie. Nie zmieńmy tą drogę, tylko niech mi ksiądz da siłę duchową, niech mi Bóg, niech Duch Święty mi da siłę duchową, żebym ja tą drogę przeszedł, a nie zamieniać swoje życie w autostradę dwukierunkową. My się często mamy zmieniać, ale nie w tym, co nam się wydaje. To są takie grzechy, one są bardzo takie widoczne, grzechy związane z czystością. Ktoś ma problemy tam z samogwałtem, z masturbacją, z pornografią. Proszę księdza, co zrobić, żeby tego więcej nie robić, bo jestem przerażony. Jak się potem po latach pracy okazuje, to nie ten grzech nieczystości to był problemem, ale na przykład krytykanstwo. Krytyka, którego ktoś w ogóle nie widział, że on krytykuje świat. Ja kiedyś wam to mówiłem, ale sobie w te ferie przypomniałem, pewna pani mówiła, proszę księdza, była mu znajomych i puścili nam film ze swojego ślubu sprzed 10-15 lat. Ja nawet nie wiedziałem, że ten film istnieje i ja tam byłam z mężem. Puścili, ojej, jaka ja młoda, jaki mąż szczupły. A potem to mówiłam do koleżanki, wyłącz ten film. Ja mówiłam, wyłącz ten film, bo nie mogę patrzeć, jak kiedyś ślicznie wyglądałam, a chodziło naprawdę o coś innego. Bo nas filmowali tak z 10 minut tam w końcu stołu na weselu. Jak ja męża bez przerwy poprawiałam. Obciągnij sobie tą marynarkę. Nie nakładaj tyle na talerz. Siedź prosto, filmują nas. Uśmiechnij się, nie bądź taki naburmuszony. Ja to... mówiła księdza, żeby nie ta kamera, ja tego nigdy w życiu nie zauważyłem, jak ja go kiedyś, ja potem się zorientowałam i trochę się z tego wycofałam, ale ta kamera pokazała nas czas małżeństwa sprzed 10-15 lat, kiedy ja go ciągle krytykowałam i ja tego w ogóle nie widziałam. Myślałam, że jestem taką dowcipną żoną, taka dowcipna, co to ciągle zwraca mężowi uwagę, ciągle coś wypatrzy w nim. Nie nieczystość, nie pornografia, nie antykoncepcja, to jest problemem. W tym się mamy zmienić, ale do tego jeszcze dojdziemy. W tym tygodniu wyczytałem jedno zdanie, w zasadzie usłyszałem je w konferencji ojca Augustyna i tak cały czas je sobie powtarzałem, żeby je zapamiętać i żeby wam powtórzyć. Kochani, zapamiętajcie to zdanie. Życie ludzkie jest znośne, o ile człowiek histerycznie nie myśli o wielkim szczęściu. Życie ludzkie jest znośne, o ile człowiek histerycznie nie myśli o wielkim szczęściu, a my histerycznie myślimy, proszę za mnie zmienić, matkę zmienić, męża zmienić, świat zmienić, partię zmienić, PO zmienić, PiS zmienić, Kaczyńskich pozmieniać, Tuska zmienić, wszystko, papieża, Kościół zmienić. Życie ludzkie jest znośne, o ile histerycznie nie myślimy o wielkim szczęściu. Te trudne sytuacje, które nam się zdarzają, przyznajmy to z pokorą, zdarzają się na nasze ukryte grzechy. Pan Bóg nam daje trudne sytuacje. Pan Bóg nam daje trudne sytuacje, bo mamy grzechy, na które potrzeba trudnych sytuacji, żeby ten grzech zdemaskował. Facet, ja wymyślam teraz sytuację, chociaż wymyślam to na podstawie tam, jak przez głowę pamiętam pewne fakty. Młode małżeństwo, pół roku po ślubie, kobieta na czacie znajduje jakiegoś chłopaka, flirtują, potem zrzuca męża i odchodzi z tym z czatu. Ten poraniony bohater wszystkim opowiada, rzuciła mnie na czacie dla gówniarza, 18-latka, rzuciła mnie, no wariatka, psychicznie chora, ale słowa nie powie, że jak wracał z pracy i ona do niego przychodzi, mówi, co u ciebie w pracy, opowiedz mi, bo ja tu cały dzień sama w domu siedzę. To ty, żeś jej mówił, za głupia jesteś kaczuszko, nie zrozumiesz tego. Że się wyśmiewał i punktował, jak siedzieliśmy w towarzystwie i gadaliśmy o współczesnym kinie i ty się coś odezwałaś, to ja powiedziałem, ty coś, kotku, chcesz mówić o współczesnym kinie? Punktowałeś, to poszła, usiadła na czat i znalazła jakiegoś kochanka. To też błąd. Tylko my tego nie powiemy. Tylko jaki ja biedny. Muszę łykać te straszne pigułki, bo chory jesteś. To, co pan Polikowski napisał w jednej książce. 90% alkoholizmu u facetów, który zrodził się po ślubie, 90% alkoholizmu wiąże się z tym, że mężczyzna był odrzucony przez kobietę w dziedzinie, w wymiarze seksualnym. Ale ona tego nigdy nie powie, tylko chodzi, mąż pije, Boże, mąż pije, ciociu, mąż pije, babciu, mój mąż pije. Pani psycholog, moje dzieci są biedne, bo mąż pije. Ale żeś się z niego nabijała, robiłaś z niego gnojka, to tego nigdy nie powie i Pan Bóg musi przyjść z cierpieniem. Drodzy Państwo, to co nas spotyka, bardzo często jest dla nas wielkim ratunkiem. Słuchajmy Boga, nie dyskutujmy, bo jesteśmy, powtarzam, rozkochani w dyskusjach i w dialogach. Możemy sobie rozmawiać z wszystkimi, ale z Panem Bogiem, który zna nasze serce, zna Słowo, zanim się zrodzi w naszych ustach, nie ma co dyskutować. Przypomnę te dwa moje ulubione cytaty z Biblii. Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Boże, Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. I drugi, ulecz mnie z grzechów przede mną ukrytych. Ulecz mnie z grzechów przede mną ukrytych. To lekarstwo na nasze grzechy. Boga słuchajcie, czyli słuchajcie Biblii. Czytajcie Biblię, słuchajcie życia. Bóg mówi przez różnego rodzaju wydarzenia w naszym życiu. I słuchajcie nauki Kościoła, choć wielokrotnie świat powie, o nauce Kościoła, to co powiedzieli krewni o Chrystusie, postradał zmysły. No Kościół zwariował, takie fajne in vitro, ludzie wymyślili, nagrodę Nobla dostali, a Kościół zabrania. No ludzie, kochani, na bezpłodność cierpią, dzieci nie mają, chcieliby przyjąć dziecko, no wystarczy iść do szpitala, zapłacić tam parę groszy, czy będzie refundacja, mieliby ukochane dziecko, to klechy mówią nie. No zwariowali, no przecież, no zwariowali w tej obżarstwie i w tej chciwości, no. I o Jezusie też mówili, że zmysły postradał. Nikt z Chrystusem nie dyskutował, a jak próbował Jan z nim, Piotr radzić Panu Jezusowi, żeby nie szedł na krzyż, że to głupi pomysł, usłyszał krótko, idź precz szatanie, idź precz szatanie. Ja nieraz, przepraszam, już rozmawiam z ludźmi, no tak, którzy się nie zgadzają właśnie z nauką Kościoła, że jest taka radykalna, że nie życiowa, że nie z tego świata. Ja nieraz mówię, słuchaj, ale Bóg jest od nas tysiąckroć, milionkroć mądrzejszy. Prawda? Prawda. Czyli jego mądrość często wobec naszej mądrości będzie no, zupełnie niezrozumiała. Prawda?
Prawda.
Czyli będzie Jezus mówił w naszej ocenie dziwactwa, jak Abrahamowi kazał zabić jedynaka swojego. Prawda?
Prawda.
Czyli cię Pan Bóg doprowadzi do takiej sytuacji, że powiesz wszystko głupie i stracone. A on będzie znał sens. Prawda?
Prawda.
No to zrezygnuj z antykoncepcji.
Nie, proszę księdza, bez żartów. Księdza, ja rozumiem, że Bóg mądry, że to przerośnie moją mądrość, ale mnie to argumenty Kościoła nie trafiają.
Ja mogę poprosić o inną próbę. W antykoncepcja to nie wchodzi w grę. Jakąś inną próbę. Mi się wydaje, że niektórzy ludzie są gotowi, że ostatecznie są gotowi zaakcentować taką próbę mądrości od Pana Boga. Proszę księdza, zgubiłem 100 zł i na początku się wkurzyłem i szukałem, ale potem pomyślałem, że może to Bóg sprawił, że ja tą 100 zgubiłem. Może jakiś biedny znalazł. Może to taka próba dla mnie. Nawet się zastanowiłem nad tym. Szukałem jeszcze wprawdzie dalej 3 tygodnie, ale potem pomyślałem, ho, 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 jak nie znalazłem, to chyba to próba od Boga. I proszę księdza, ja nawet tą 100 odpuściłem. Wprawdzie potem jeszcze mi się przypomniało, że może są w spodniach w tych dżinsach i zajrzałem do tych spodni dżinsów. Nie było. To wtedy już odpuściłem na 100%. I Panie Boże, jakbyś chciał mnie wypróbować, to normalnie jak w dym. Tylko może nie 100, może 50 albo 30, co? Nie, kochani. Antykoncepcja do śmieci. Że dziadek jest ciężko chory i nawet prosi o śmierć. Eutanazji nam nie wolno czynić. Przysiędza, jakie to trudne. Wiem. Jego słuchajcie. Nie mądrzyjcie się. Jego słuchajcie. Drodzy bracia i siostry, zaraz tutaj notatki przerzucę. Jezus wie lepiej, o wiele lepiej, czego nam potrzeba. I dlatego, kiedy przychodzi nad Jordan, od razu robi jedną rzecz. Wchodzi do wody. Pamiętacie tą całą symbolikę tej sceny? Jordan jest rzeką pełną pływających w niej brudów, grzechów ludzkich. Ludzie wchodzili do Jordanu, obmywali się wodą. To był symbol, to był tylko symbol zmycia grzechu. I Jezus wkomponowuje swoje zachowanie w ten symbol. Wchodzi do Jordanu, zanurza się w tej brudnej wodzie, żeby ją oczyścić. I jest napisane, natychmiast wyszedł z wody. Jakby, proszę Państwa, jakbym kucnął, ktoś mnie przywalił jakimś ciężarem, deskami, a ja bym natychmiast wstał i to wszystko rozbił. Jezus natychmiast wyszedł z wody, oczyścił wodę, ale brudy przejął na siebie. Proszę mnie teraz dobrze zrozumieć, ja mam do Pana Jezusa, staram się mieć jak największą cześć, ale On się dla nas uniżył i stał się przekleństwem. Pan Jezus, proszę mnie dobrze zrozumieć, stał się ścierką. Jak chcemy zebrać kałuże, błota z podłogi, trzeba wziąć ścierkę. I błoto przechodzi w ścierkę i dopiero potem wykręcamy nad wanną czy nad wiadrem. Wykręcamy. Jezus przyjął na siebie grzechy świata. Pluli na niego. Obelgi, kłamstwa, intrygi, nienawiść. Wszyscy, w Wielki Piątek, ustami Żydów, to nie tylko Żydzi, my wszyscy, cały świat, pluł na niego. Tak jak każdy nas grzech jest splunięciem na Pana Jezusa. I On to wszystko wchłonął. I potem na krzyżu to ciało zostało niejako wyrzęte i krew obmyła te grzechy. Proszę Państwa, wiem o czym mówię, to znaczy nie wiem o czym mówię, bo ja tajemnicy Chrystusa nie rozumiem. Tylko, że my trochę mamy udziału w tym my księża. My też jesteśmy ścierkami, w konfesjonale siedząc. A wy przychodzicie wyrzucić swoje brudy. Pamiętam, jak mi pewna siostra opowiadała o młodym ojczulku dominikaninie, taki no chłopczyk, dopiero co po święceniach, szczuplutki, czarniutki, piękny, w białym habicie czyściutkim wszedł do konfesjonału i wyspowiadał 3 osoby. I wyszedł i zaczął konwulsyjnie płakać, strasznie płakać, po 3 spowiedziach. 3 spowiedzi, 30 spowiedzi, 300 spowiedzi, 3000 spowiedzi. Nieraz ludzie mówią, o, ksiądz kiedyś taki chłopczyk był, teraz się ksiądz zrobił taki stary, taki. Proszę Państwa, naprawdę jak się godzinami słucha, gwałt, masturbacja, pornografia, zdrada, przekleństwo, nienawidzę, proszę księdza. Zdradziłem, odszedłem, plułem, przeklinałem, zażygałem, jak się tego słucha godzinami. Nie dziwcie się, że ksiądz wychodzi nieraz z konfesjonału i nie wie, w zasadzie jest oszołomiony. Ja nie chcę, proszę Państwa, żebyście się nad nami użalali, bo wy też jesteście często ścierkami. Żeby przejąć grzechy drugiego i go z tego podnieść. Tylko żebyśmy wiedzieli, że sprawa jest poważna, sprawa jest trudna. Życie Chrystusa jest spięte jak dwie klamry. Pierwsze to zanurzenie się w grzechach Jordanu, w grzechach ludzi. I potem przez 3 lata on te grzechy brał na siebie, z taką nienawiścią, jaką on się spotykał. I potem Golgota, kiedy składa ofiarę i obmywa te grzechy swoją krwią. O co mu chodzi pierw? O uwolnienie nas z grzechów. Drodzy bracia i siostry, pierw Chrystus idzie w sam środek grzechów, zanurza się w tym Jordanie. Jak ktoś z Państwa był w Ziemi Świętej, wie, że Jordan ma wodę mętną. To jest dobry symbol tego brudu naszych grzechów. Ta woda jest mętna w Jordanie, taka zielona zawiesina jest. Co jest najważniejsze w Twoim życiu? Jeśli masz grzech, to najważniejsze jest pozbądź się go. Pozbądź się go. To, co ja mówię z niepokojem, może przypomnę z takim pewnym niepokojem. Ja nie chcę tu tragizować nad takimi wypowiedziami, ale kiedy ktoś przychodzi, mówi, ja mówię, przepraszam, czego Pan sobie życzy ode mnie? Czym mogę Panu służyć? Proszę księdza, to może byśmy pogadali i żeby to od razu była taka spowiedź. Nieraz sytuacja jest jeszcze trudniejsza, że ja z gościem gadam godzinę o żonie, o pracy, o imprezach, o dzieciństwie. Mówię, no to przepraszam, już musimy kończyć. Dobrze, to a on klęka. A czego pan klęka? Że mnie ksiądz rozgrzeszył. A z czego? A to nie była spowiedź? No, gadaliśmy o wszystkim, o polityce, o Kaczyńskim. Z Kaczyńskiego mam pana rozgrzeszać? No nie, myślałem, że to jest spowiedź. Proszę pana, spowiedź to jest na kolana i wyznanie grzechów. Ale są tacy, którzy przychodzą i mówią, czym mogę służyć? Proszę księdza, chciałem pogadać, ale pierw spowiedź, szybciutko spowiedź, proszę księdza. Proszę Państwa, to jest tak, jakby ktoś z Was poszedł do lekarza i powiedział, o kleszcz, panie doktorze, kleszcz mi wszedł i wchodzi mi pod skórę właśnie, już go tylko mu tyłek widać. A lekarz by powiedział, ale byk, jelny, ua, siadaj pan, pogadamy rola kleszcza w ekosystemie polskim. Nie no, kleszcze są pożyteczne. Ale co pan sądzi o kleszczach? Wchodzi panu? Wchodzi, już go prawie nie widać. No właśnie. Jest jeszcze druga sprawa, że kleszcze są podobne do muszek. Co pan sądzi o muszkach, panie doktorze? Proszę państwa, każdy przyleci. Panie doktorze, szybko, wyciągaj pan go. Jak już wyciągnie, to se możemy usiąść i pogadać o kleszczach. A niektórzy przychodzą, proszę księdza, pogadajmy o grzechach. Ja go mogę wyciągnąć, ten grzech. Ja jestem kapłanem. Ja go mogę obmyć krwią sakramentu Chrystusa w sakramencie pojednania. Proszę księdza, ze spowiedzią to jeszcze poczekam. Ale pogadam. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Was ma grzech, na litość boską, szybko. Grzech to śmierć. Grzech to ślepota. Grzech to kleszcz, który wchodzi w głębie serca. I chce to serce zabić do końca. Dlatego Pan Bóg dał nam wyrzuty sumienia. Ale ktoś jest zakłamany, to wiecie po czym poznać, że ma grzech? Nerwy i smutek. Nerwy i smutek. Jak się denerwujesz na wszystko i potwornie. Ktoś ci uwagę zwróci. Ktoś, dziecko ci szklankę wystrąci. A ty w napad i smutek i zdołowanie. Oczywiście nasz umysł wymyśla 100 argumentów, dlaczego jestem smutny. To pogoda, jutro już poniedziałek. A może grzech jakiś? Dlatego nie likwidować smutków, nie likwidować nerwów, tylko odczytać, czy nie są ratunkiem Pana Boga, czy nie są ratunkiem Pana Boga dla nas grzesznych. Chrystus wchodzi od razu do wody i szybko wychodzi. On pokazuje, że on się z szatanem rozprawi zdecydowanie. Tam nie było, że Jezus się zmagał z wyjściem z wody. Wszedł i wyszedł. Wyciągnął wszystkie grzechy. Tak mi się przypomina fragment Ogniem i Mieczem. Nie pamiętam dokładnie, ale sprzed lat zapamiętałem, że po jakiejś wielkiej bitwie wygranej przez Polaków król Polski jeździł na miejsce, gdzie walczył Longinus pod Bipięta. A tam była po prostu miazga. Łby końskie poodcinane zerwikapturem. Ludzkie ciała poprzecinane na pół. Po prostu tam była jedna wielka rzeźnia, jaką Longinus robił swoją siłą i swoim mieczem. Chrystus robi to z piekłem. Po prostu robi miazgę z piekła. Jest tak potężny i tak wielki. Słuchajmy, ufajmy, idźmy za nim, a szatan nam nic nie zrobi. ale jeśli postawimy na swoją inteligencję i na dyskutowanie, to uważajcie, proszę Państwa, szatan jest to duch, który przerasta naszą inteligencję 1000-krotnie, 2000-krotnie, tego się nie da policzyć. Trzeba po prostu za Jezusem, jak za Panią Matką, za rączkę trzymać i iść. Jak za Panią Matką. Nie mądrzyć się, nie dyskutować. I koniec sceny. Jezus odchodzi. Jeszcze uczniów nie powołuje. Jeszcze nie mówi, kto chce zbawienia za mną. Pojawia się nie wiadomo skąd i odchodzi nie wiadomo gdzie. To jest troszkę taki znak, kochani, że Jego trzeba będzie szukać. Że trzeba się będzie koncentrować, że on ciągle będzie gdzieś tym ludziom ginął, oni będą za nim biegać, przepłynął jezioro, to oni dookoła, to on się schował, to oni tutaj. Mistrzu, szukaliśmy ciebie, dlaczego się schowałeś? Jezusa trzeba będzie szukać, bo proszę Państwa, jest to bardzo specyficzna droga. Siedzi w czytelni dwóch ludzi, czytają taką samą książkę religijną. Jeden szepcze pod nosem, ale super, i drugi szepcze pod nosem, ale super. Tylko jeden wpada w pychę. Ale wiedza, jaką będę miał wiedzę, jak przyszpanuję przed kumplami, co ja się dowiedziałem. A drugi czyta i mówi, muszę się nawrócić i wraca do Chrystusa. Porównywanie się z kolegą, z koleżanką, on robi tak, a ja robię tak, może być bardzo zwodnicze. Bardzo zwodnicze. Napominajmy się nawzajem, z miłości. Włączyłem jedną z radiostacji katolickich 2 tygodnie temu, jedna dziewczyna złożyła takie wyznanie w radiu, słyszałem. Im bardziej grzeszę, tym bardziej jestem blisko Pana Boga. I ona to mówi z dumą, na litość boską. I takie rzeczy przez radio się opowiada. No to chodźcie się, proszę Państwa, przepraszam za słowo, różnijmy wszyscy i wielbimy Boga. No. Jakie to jest sprytne, jakie to jest niebezpieczne głosić takie teorie i słuchać takie teorie. Im bardziej grzeszę, tym... Żono, jak byłaś chora na nowotwór, to najlepiej mi się ci służyło w szpitalu. Także gdybyś była łaskawa się jeszcze raz rozchorować, to... Byś miała męża czułego. No, co za bzdury, jak można tak mówić? Im bardziej grzeszę, tym bardziej jestem blisko Boga, kiedy grzech jest to odrzucenie Pana Boga. Prawda? Jak z tą trzęsącą się ręką. Im więcej piję, tym mniej piję. Prawda? Uważajmy, czuwajmy. Jezus z jednej strony, proszę Państwa, jest. Jest tutaj w kościele, jest w tabernakulum. Za chwilę będzie na ołtarzu. Jest w Słowie Bożym, które było czytane i które mówię do was. Jest w wspólnocie. A z drugiej strony można tu siedzieć o 15 w kościele i być hen daleko. Jezusa trzeba szukać. A w zasadzie to źle powiedziałem. Jezusowi trzeba się pozwolić znaleźć. Jezusowi trzeba się pozwolić znaleźć. I żeby jeszcze dobry element pozytywny wybrzmiał w tej mojej homilii. On się nie zniechęci, ani się nie załamie. Ktoś z Państwa powie, proszę księdza, no ja mam takie zrywy duchowe, ale to 5-minutowe, 5-dniowe, tygodniowe, a potem często to znowu opadam, nie chcę mi się, upadam w grzech. To nieważne. On się nie zniechęci, ani się nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi. To jest obietnica, którą dostajemy na początku misji Chrystusa. Ty się zniechęcisz, ty się załamiesz, ale Chrystus się nigdy nie zniechęci i nigdy się nie załamie. Amen.